Ekonomizer. Dobry wieczór, Łukasz Kaźmierczak. Kłaniam się Państwu nisko i zaczynam od takiego historycznego zdania, które przychodzi mi do głowy, a więc wojna. Chodzi oczywiście tym razem o wojnę gospodarczą między światowymi mocarstwami. To jest temat naszego dzisiejszego ekonomizera. W studiu Radia Poznań gość Wojciech Świder, Katedra Finansów Publicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I pytam Pana od razu, czy ma Pan telefon marki? Huawei.
Huawei, nie, Samsung, czyli też te rejony, powiedzmy.
Te rejony, czyli to są te technologie, które zostały dotknięte amerykańskimi sankcjami. Samsung chyba nie.
Samsung chyba nie, rzeczywiście. Samsung nie, bo to nie jest marka chińska.
No tak, ale to jest Huawei, jest telefonem marki chińskiej, bardzo prężną firmą, która jest jednym z chyba drugim w tym momencie producentem smartfonów, który w wyniku wojny handlowej między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, bo o tym dzisiaj będziemy mówili, cierpi najbardziej.
No właśnie.
No i klienci.
No właśnie, i klienci. Rzeczywiście, może trzeba by zacząć od tego, od czego ta wojna się zaczęła. Zgodnie ze stanowiskiem strony amerykańskiej chodzi o to, że firmy chińskie wykradają amerykańskie technologie, nie respektują prawa patentowego oraz że państwo chińskie dotuje biznes. Natomiast są to powody taktyczno-operacyjne, natomiast strategiczny powód jest taki.
Inny, tak?
Jest inny, tak, że USA zauważyły, że ekstrapolując bieżące trendy, Chiny w przyszłości staną się mocarstwem numer jeden.
Czyli tak przewidzieli, tak? Że jak tak dalej pójdzie w gospodarce, to Chiny wyprzedzą największą światową gospodarkę. Tak mam to rozumieć?
Tak, bo Chiny zdołały wykorzystać globalizację w swoim celu. I Stany, zauważając to, stwierdziły, że muszą zrobić coś, żeby te trendy odwrócić. I oczywiście główny powód wojny handlowej jest taki, że Stany chcą zachować pozycję numer jeden, no i muszą coś zrobić, muszą zmienić troszkę tą globalizację, bo Chiny jednak wykorzystują ją teraz lepiej.
No to jest tak, że właściwie każda wojna wymaga tak zwanego casus belli, czyli tego pretekstu czy powodu, który się daje. No i tym powodem jest właśnie to, o czym Pan mówił, czyli na przykład wykradanie technologii zaawansowanych i wykorzystywanie w chińskich produktach, jak rozumiem. Ale to się dzieje.
Tak, to się dzieje. Natomiast na obronę Chińczyków można przywołać jeden fakt, że w XIX wieku, gdy Stany Zjednoczone potrzebowały tej technologii od na przykład Europejczyków, to tam prawo patentowe nie istniało. Jakby państwo wspierało kradzież własności intelektualnej, ponieważ wtedy Amerykanie tego potrzebowali. Teraz to Ameryka jest światowym liderem innowacji i
chce strzec pilnie swoich
tajemnic. I teraz zgodnie z mądrością etapu zabrania tego Chińczykom oczywiście.
Ale z drugiej strony to dotowanie firm chińskich, nie tylko państwowych, przez rząd chiński jest faktem. Chiny pakują potężne pieniądze w to, żeby te firmy uczynić konkurencyjnymi, ba, najpotężniejszymi firmami na świecie.
Tak, to prawda. I znowu można przywołać, że rząd Stanów również dotuje Teslę i inne firmy Ilona Muska. Natomiast oczywiście no, skala na pewno jest inna, tak? I rzeczywiście Chiny poszły drogą połączenia neoliberalizmu i takiego interwencjonizmu. Po prostu Chiny wybrały trzecią drogę.
To jest ta naprawdę trzecia droga w gospodarce, o której mówiono, że jest jak Yeti?
No
wszyscy o niej mówią, ale nikt jej nigdy nie widział?
No, te trzecie drogi są. Na przykład w Szwecji jest socjaldemokracja i to jest szwedzka trzecia droga. Natomiast Chiny oczywiście mają swoją specyfikę. Chiny mają, warto przypomnieć, historię sięgającą 4000 lat. Około 3000 lat sięga ich pamięć narodowa. Przez tyle czasu czują się jednym narodem. I Chińczycy, bazując na konfucjanizmie, stworzyli swój specyficzny ustrój gospodarczy, który...
Od konfucjanizmu do komunizmu oświeconego, tak można powiedzieć? Komunizmu kapitalistycznego?
Z tym, że właśnie, za komuny, za Mao Tse-tunga, te idee konfucjańskie nie były promowane. Właśnie teraz prezydent Xi nawiązuje do konfucjanizmu, starając się łączyć właśnie konfucjanizm z kapitalizmem.
I z komunizmem.
No właśnie, od tego komunizmu oni raczej odchodzą, natomiast rzeczywiście część...
To w sensie doktrynalnym jest, no bo mamy przecież władzę, która sprawuje niepodzielną kontrolę tak. nad państwem i społeczeństwem.
Rzeczywiście, w sferze gospodarczej jest takie połączenie rynku i szerokiego interwencjonizmu, chociaż rzeczywiście w sferze politycznej, no tak, no rządzi Partia Ludowa, czyli tutaj została nazwa, natomiast... Jak mówił Deng Xiaoping, nieważne czy kot jest biały czy czarny, ważne, żeby łapał myszy. Czyli znowu, Chiny nie przywiązują się do żadnej z doktryn, ani komunizm, ani kapitalizm, tylko starają się po prostu łączyć te różne wpływy, żeby...
żeby osiągnąć swój cel. Skutecznie, skoro rzeczywiście mogą zagrozić amerykańskiej potędze. Czym to może skutkować?
No właśnie. I stało się tak, że Stany, będąc po II wojnie liderem światowym, forsowały pewien typ globalizacji, który sprzyjał ich interesom. I zgodnie z ich interesem, to Stany mogą promować swoje przedsiębiorstwa, swoje korporacje. Były te różne transformacje, podczas których te korporacje kapitalizowały swoje zyski. I zgodnie z tą doktryną, lepiej, żeby inne państwa się otwierały i nie ingerowały w gospodarkę. Natomiast Chińczycy stwierdzili, że nie dadzą się tak zrobić, że tak powiem, że po prostu będą wspierać swoją gospodarkę tam, gdzie nie mają przewag konkurencyjnych, tak długo, aż te przewagi znajdą. I właśnie się okazuje, że teraz w technologii 5G taka przewaga już jest w zasięgu Chińczyków i widzimy, że teraz no, Ameryka próbuje tę ekspansję stopować.
No, Chińczycy mają także swoją bardzo określoną strategię gospodarczą Made in China 2025. Aha. Zdaje się, że to był też jeden z pretekstów, dla których Ameryka się ruszyła z wypowiedzeniem tak naprawdę tej wojny, bo to chyba Amerykanie pierwsi wykonali krok.
Tak, zdecydowanie. Zgodnie z chińską dogmatyką nie należy się wychylać, trzeba działać cierpliwie, nie krzyczeć, robić swoje, czekać aż przeciwnik zrobi ruch i wtedy ewentualnie odpowiadać. I zgodnie z taką praktyką, z taką sztuką wojny działają. Chiny nie robią pierwszego kroku, Chiny ewentualnie odpowiadają i rzeczywiście czas działa na korzyść Chińczyków. Stany teraz, wiadomo, jako kraj wysoko rozwinięty, rozwijają się już wolniej.
Wyhamowały, jak rozumiem.
Tak, natomiast Chiny oczywiście pędzą w szybkim tempie, natomiast niektórzy kwestionują te dane chińskie, że one mogą być przekłamane. Natomiast wiadomo, że dane można przekłamać w pewnym zakresie, ale co do trendu czy zasady...
No widać przede wszystkim zalew
właśnie,
chińskich technologii, zgodzić, że... produktów, usług, naukowców w różnych
właśnie,
dziedzinach.
Więc widzimy, że Chiny się rozwijają już zdecydowanie szybciej i tak jak mówię, czas działa na korzyść Chin. Im dłużej ta wojna będzie trwała, a raczej im dłużej Trump by zwlekał z tą wojną, no bo w końcu ktoś musiał przyjść taki jak Trump, żeby tą wojnę odpalić, no bo im dłużej Amerykanie by czekali, tym Chińczycy byliby już silniejsi.
No i przed programem rozmawialiśmy o tym, że to jest także pewien pojedynek ambicjonalny, ale mający bardzo twardy wymiar. Jest dolar, jest yuan.
Tak jest. No właśnie.
Tak naprawdę to jest pojedynek na waluty.
No można powiedzieć, że na waluty, a raczej wpływy powiedzmy w tej finansowej architekturze ładu światowego, ponieważ po II wojnie światowej w Bretton Woods ustalono pewien porządek finansowy świata i tam powołano takie instytucje jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Bank Światowy i tu Amerykanie i tam trochę Europejczycy mieli najwięcej do powiedzenia. Natomiast minęło już kilka dziesięcioleci i sytuacja na świecie się zmieniła. Chiny mają dużo większą rolę w światowej gospodarce niż to wynika z ich wpływu na globalne instytucje. I od tego systemu z Bretton Woods dolar pełni funkcję waluty światowej. Co to oznacza? Przede wszystkim dwie kluczowe kwestie. Po pierwsze, Amerykanie mogą emitować dolarowy dług i ten dług emitowany w dolarach jest chętnie przyjmowany i kupowany wszędzie. Dlatego,
Ameryka
że...
największy dłużnik świata, można tak,
tak
powiedzieć?
Tak, tak, tak. Dług amerykański wynosi ponad 22 biliony dolarów i w ciągu ostatnich 10 lat się podwoił. Czyli on przerasta w tempie, można powiedzieć, geometrycznym wręcz.
No ale i tak ludzie chętnie kupują ten
tak.
amerykański.
I właśnie, i o tym właśnie mówiłem, że dlatego, że rynek surowcowy jest rozliczany głównie w dolarze, dlatego wszyscy chętnie przyjmują dolary, bo można za nie kupić surowce. Po drugie, dolar jest światową walutą rezerwową, czyli banki centralne kupują po prostu aktywa dolarowe.
Na wypadek... jak ktoś u nas mówi, na wypadek Niemca.
Na wypadek Niemca lub na wypadek interwencji walutowych, ponieważ też dolar jest chętnie przyjmowany wszędzie i właśnie te aktywa dolarowe są pożądane i dlatego Stany mogą nieustannie finansować swój dług, który nigdy nie będzie spłacony, ponieważ on netto nie jest spłacany. Amerykanie wykupują swoje obligacje, ale za nowy dług.
Czy to ten nie dług jest tak, że Chińczycy są z kolei tymi, którzy mają największą ilość amerykańskich obligacji?
Chińczycy mają około 5% amerykańskiego długu i niektórzy mówią, że gdyby Chiny sprzedały amerykański dług, to by pokonały Stany. Nie wydaje mi się. Na przykład amerykański bank centralny posiada 15% tych obligacji amerykańskich, czyli po prostu gdyby Chiny sprzedały cały dług, można sobie wyobrazić, że amerykański bank centralny po prostu asekuracyjnie skupuje te obligacje i...
Czyli nie ma sytuacji z łapą oko. Czy to jest trochę tak, że jednak to jest trochę klincz mimo wszystko między tymi dwoma mocarstwami, przynajmniej
chociaż tak,
na tym polu?
Oczywiste jest to, że klincz jest, ponieważ Chiny zarabiają w dolarach i jeżeli by doprowadziły do załamania się dolara, no to przecież...
Przestałyby zarabiać.
Tak, no przestałyby zarabiać i ich główny klient zostałby wykluczony.
To lepsze niż bomba atomowa tak naprawdę, jak się nie można dorobić, prawda?
No właśnie, coś w tym jest oczywiście i będzie tu problem, ponieważ Chiny zyskują pozycję gospodarczą, chociaż i Stany, i Chiny na handlu zyskują, tylko właśnie Stanom przeszkadza to, że przestaną być globalnym mocarstwem.
Tak się zastanawiam, dlaczego my w tym wszystkim używamy słowa wojna gospodarcza. Może ja nie powinienem zapraszać eksperta z Uniwersytetu Ekonomicznego, a na przykład kogoś z Ministerstwa Obrony Narodowej albo nie wiem, z Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dlaczego używa się tego terminu wojennego?
Dobre pytanie. Wojna kiedyś rzeczywiście miała wymiar bardziej militarny, natomiast teraz w świecie zglobalizowanym już ta wymiana handlowa, szlaki handlowe mają większe znaczenie, chociaż rzeczywiście te elementy gospodarcze i militarne się przenikają, no bo przecież, żeby prowadzić wojnę, trzeba mieć zasoby oraz odpowiednie szlaki. Na przykład Chiny teraz budują jedwabny szlak, żeby mieć zdywersyfikowane szlaki handlowe, żeby część towarów móc wieźć przez ląd, a nie przez oceany, które są kontrolowane przez Amerykanów.
W takim razie ta wojenna otoczka sprawia, że wybuchać muszą jakieś konflikty, prawda? I jakie jest główne pole, na którym ona się toczy, ta wojna?
Główne pole to jest właśnie pole gospodarcze, o którym tutaj mówimy, oraz można wspomnieć pole polityczne, no bo przecież ta wojna jest rozłożona na lata. I tutaj taka ciekawa rzecz, przecież Amerykanie muszą prowadzić tę wojnę, że tak powiem, w klatkach czteroletnich, od wyborów do wyborów, ponieważ gdy ta wojna się zaostrzy, no to konsument amerykański to odczuje. I jeżeli zaostrzenie takiej wojny by wypadło na rok wyborczy, no to prezydent, który
kiepskie szanse
taką wojnę prowadzi, rzeczywiście ma
reelekcję.
Dokładnie, ma małe szanse na bycie ponownie wybranym. I rzeczywiście, natomiast Chiny takiego dylematu nie mają. One mogą planować w horyzoncie kilkudziesięciu lat. Natomiast Stany no, są troszkę zakleszczone i to byłby chichot historii, gdyby Stany Zjednoczone przegrały przez to, że mają demokrację.
To zaraz porozmawiamy o tym, kto ma szansę na zwycięstwo. Wracamy do Państwa po chwili przerwy. Crooked leg, the crooked mile, the hotel lift and the menacing smile, the energy of an itinerant child, to catch a glimpse of Mr. Oscar Wilde. Waterborne, south end on sea, twisted bend disability, Lord up Mr. Bowdiddly and Richard III, with the most unroyal mouth that you've ever heard. He's never gonna do it, oh he hasn't all, but smiling politely but they're really appalled. And it's turned out oranges and lemons again, all three bells in a row. And it's sweet Jean Vincent, Nina, Ronnie, Cray, the Los
Muslim slouch of a bird of prey. Trouser pocket boys in undermented places. Cigarettes falling from their sallow faces. He's never gonna do it, he has an all. Well, they smile politely, but they're really appalled. And it's turned out oranges and lemons again. Oh, three bells in a row. Of every town, rough kids rally with their sorrows drowned. Burnt up faces and their ashtray eyes. When up goes the cry through the perforated skies. Oh, he's never gonna do it, he has an all. Well, they're smiling politely, but they're really appalled. And it's turned out oranges and lemons again. Oh,
Ekonomizer.
Wojciech Świder, Katedra Finansów Publicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, jest gościem dzisiejszego Ekonomizera. Rozmawiamy o wojnie handlowej między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Wojnie, która tak naprawdę jest wojną, której uczestniczy i obserwuje ją cały świat. Chciałbym zapytać o ten element gospodarczy, o którym już mówiliśmy. Jakie to są narzędzia, których się używa w tej wojnie? Jak rozumiem, przede wszystkim jest to wojna celna.
No właśnie, jest to wojna celna. Dwa poszczególne kraje nakładają cła na wzajemny import. I rzeczywiście ma to na celu z punktu widzenia Trumpa, żeby Chiny po prostu przestały stosować rzekomo nieuczciwe praktyki handlowe. Natomiast generalnie dla całej gospodarki światowej taka wojna jest niekorzystna, ponieważ żyjemy w świecie zglobalizowanym i produkty, których używamy, często mają komponenty z różnych krajów. Czyli jeżeli mamy na przykład sprzęt z Ameryki, no to on z dużym prawdopodobieństwem ma komponenty z innych krajów albo jest po prostu składany w innym kraju, więc generalnie taka wojna ciąży na wszystkich. Oczywiście tutaj jest wojna o ten wpływ, kto będzie tym numerem jeden. No a rzeczywiście globalny wzrost i globalna wymiana handlowa ucierpi i również ucierpi
na przykład konsument. Wzrost ceny surowców, jak rozumiem, tak. Są te komponenty, to są także też problemy w handlu poszczególnych państw?
Tak, to też chociaż z tymi surowcami to no teraz przez tą wojnę surowce potaniały, ponieważ jeżeli się spodziewa, że globalna gospodarka wyhamuje, no to generalnie zapotrzebowanie na przykład na ropę naftową będzie niższe, dlatego ceny raczej ropy spadają. Ale generalnie ta wojna oczywiście na wzrost gospodarczy wpłynie negatywnie i rzeczywiście wzrost cen może nastąpić przez to, że produkcja będzie następowała mniej wydajnie.
Był taki moment rozejmu, było kilka miesięcy spokoju między Donaldem Trumpem a władzami Chin, ale parę tygodni temu nastąpiła eskalacja. 1 czerwca weszły w życie dosyć drakońskie cła, którymi Stany Zjednoczone obłożyły chińskie produkty. Mówi się także oczywiście o chińskich technologiach, o zakazie ich używania w amerykańskich produktach przez amerykańskie firmy. Chiny, jak łatwo się domyślić, odpowiedziały bardzo podobnymi sankcjami wobec amerykańskich firm i produktów.
Ta wojna została zapoczątkowana w roku 2017. Rzeczywiście w grudniu 2018 roku był rzekomo rozejm. Rzeczywiście ostatnio jest znowu ta eskalacja. Mnie, prawdę mówiąc, ciekawi, jak Trump to rozegra z punktu widzenia przyszłorocznych listopadowych wyborów, bo przecież nie może zrobić tak, że szczyt tego konfliktu będzie właśnie w roku wyborczym. No bo przecież jeżeli amerykański konsument odczuje wzrost cen produktów, no to Trump będzie miał raczej niewielkie szanse na bycie ponownie prezydentem. Tutaj ciekawostka, jeżeli by został wybranym po raz drugi, wtedy już nie może być wybrany po raz trzeci i wtedy może ich już na bardzo ostre posunięcia i wtedy może być naprawdę ciekawie.
Dobrze, zapytam o to, jak Polska się w tym wszystkim lokuje, bo jesteśmy państwem, które chce współpracować na pewno ze Stanami Zjednoczonymi. Uważamy, że to jest nasz główny sojusznik. Wiele polskich firm ma kontakty amerykańskie, ale dotyczy to także rynku chińskiego i także coraz śmielej tam sięgamy. Jak to na nas może zadziałać?
Generalnie podczas tego typu konfliktów kapitał odpływa do tak zwanych bezpiecznych przystani, czyli do franka szwajcarskiego, jena japońskiego, właśnie dolara, złota, a waluty rynków wschodzących, takich jak Polska, się osłabiają. Czyli paradoksalnie, gdyby nastąpiła taka globalna zawierucha, to polski złoty się osłabi, tym samym zwiększając rentowność naszego eksportu i amortyzując te wstrząsy gospodarcze. Także my, mając swoją walutę, myślę, że nie powinniśmy się tym aż tak martwić. Jeśli chodzi o sprawy handlowe, to Chiny nie są dla nas ważnym rynkiem zbytu, podobnie jak Stany. Natomiast jeśli chodzi o import, no to rzeczywiście z Chin importujemy już sporo. Ponad 10% naszego importu pochodzi z Chin. Ponad 20% to są Niemcy, ale na drugim miejscu to już jest import z Chin.
No tak, ale to są rynek rozwojowy, więc z kolei wiem, że polskie firmy bardzo zabiegały o to, te wizyty prezydenta, chociażby Andrzeja Dudy, czy izb handlowych, gospodarczych polskich biznesmenów, którzy chcą na tamtym rynku inwestować. Jest możliwa taka sytuacja, na przykład, że Amerykanie powiedzą nam w imię solidarności z nami, odejdźcie od Chin.
W tej sytuacji jest ciekawa sprawa, bo jeżeli USA nakładają takie cło na import z Chin, no to teoretycznie my jako Polska stajemy się relatywnie bardziej atrakcyjnym odbiorcą dla Chin i ich towaru, więc na razie dla nas to może być nawet
przez chwilę korzystne.
Tak, w takim sensie korzystne, że my będziemy dla Chin bardziej atrakcyjnym partnerem, natomiast rzeczywiście, jeżeli Trump by zażądał takiej solidarności, no to już rzeczywiście mielibyśmy pewien
A może
problem.
Zażądać?
No, patrząc na ostatnią politykę, niestety wydaje się, że może. Trump ma kilku takich, ogólnie Ameryka ma kilku takich żelaznych sojuszników na świecie, takich jak Izrael, Arabia Saudyjska, czy ogólnie Grupa Wyszehradzka. No i właśnie my jesteśmy w tej grupie.
Chodźcie z nami na wojnę z Pekinem?
No właśnie, my jako Polska powinniśmy nie przywiązywać się, moim zdaniem, do jednego sojusznika, bo wtedy taki sojusznik może wymusić na nas wszystko. Już może nie będę wskazywał przykładów, ale ostatnio mieliśmy tego próbkę, dlatego uważam, że lepiej by było, gdyby Polska od czasu do czasu zwróciła się w stronę Pekinu, żeby Stany wiedziały, że muszą o nas zabiegać, a nie tylko o nas żądać.
Twarda, realna polityka. No tak dzisiaj jest. Tak
właśnie,
się negocjuje
dokładnie
w interesie.
Tak. I właśnie my powinniśmy o tym pamiętać, bo Stany o tym pamiętają, a my chyba o tym zapominamy.
Tak naprawdę też chciałbym zapytać o geopolitykę, bo to nie jest tylko czysto gospodarczy konflikt. Oczywiście to są rzeczy połączone ze sobą. Jaki to może mieć wpływ na układ porządku światowego, sojusze? To są rzeczy, które też w tym konflikcie gospodarczym cały czas pobrzmiewają.
Przez ostatnie 30 lat mieliśmy taką sytuację, gdzie był jeden hegemon. Natomiast teraz wydaje mi się, że powoli wkraczamy w taką erę drugiej zimnej wojny. I powoli jest taka sytuacja, że...
Ale pan straszy.
No, z tym, że oczywiście nie musimy na tym wyjść jako źle, tak? To jest oczywiście kwestia otwarta. Natomiast rzeczywiście tutaj mamy takie trendy, że świat się dzieli na dwa bloki stopniowo, prawda? Chiny współpracowały z krajami grupy BRICS i nadal współpracują, czyli z Rosją, Brazylią, RPA, Indiami. I generalnie te kraje historycznie niekoniecznie muszą się lubić, natomiast zjednoczyła ich idea, żeby przeciwstawić się hegemonii Stanów i hegemonii dolara.
Nic tak nie łączy jak wspólny wróg.
Właśnie. I co ciekawe, chociaż sytuacja jest dynamiczna, bo na przykład Brazylia, z tego co pamiętam, w roku 93 była jednym z pierwszych krajów Ameryki Łacińskiej, która zwróciła się w stronę Chin, natomiast teraz tam prezydentem został Bolsonaro, który, powiedzmy, bardzo sympatyzuje z Trumpem i na przykład na ten moment Chiny mogą Brazylię stracić. Drugi przykład, Wenezuela. Wcześniej tam rządził do roku 2013 Chavez, który sympatyzował z Chinami jako z krajem, który wyznaje idee, powiedzmy to, politycznie komunistyczne. Potem w roku 2013 władzę przejął jego następca Nicolas Maduro i teraz właśnie jest w Wenezueli ogromny kryzys przez to, że cena ropy właśnie za Nicolasa Maduro spadła i teraz tam trwa taka walka, kto przejmie władzę. Jeśli utrzyma się Maduro, no to Wenezuela będzie nadal prochińska. Natomiast jeśli uda się opozycji Guaido przejąć władzę, no to wtedy...
A wspiera ich między innymi Donald Trump.
Wspiera ich Trump i wtedy Wenezuela przejdzie na stronę już bardziej tą, powiedzmy...
No to mamy gospodarczą odpowiedź na różne sytuacje, które się dzieją w wielkiej polityce. Rosja. Jak w tym wszystkim się Rosja pozycjonuje?
No właśnie, i teraz sprawa jest taka, że Chiny jako potężna gospodarka nie mają dużych złóż ropy. Czyli Chińczycy muszą importować duże ilości ropy i muszą szukać takich sojuszników, które ropę mają. Na przykład Rosja, potężne złoża ropy i gazu. Iran, który został odcięty przez Stany, przez sankcje, właśnie teraz się zwraca w kierunku Chin. No i w końcu ta Wenezuela, która ma...
No tak, tylko Rosja i Chiny to tak nigdy nie było jakieś specjalnie kochające się sąsiedztwo.
Tak, to prawda, natomiast oczywiście Rosja musi patrzeć, kto jest większym wrogiem. No i na ten moment Rosja jest zamknięta, powiedzmy, trochę przez sankcje europejsko-amerykańskie po aneksji Krymu, więc wydaje mi się, że naturalnie się zwraca w stronę Chin. Jeszcze dokończę to, co zacząłem mówić o tej Wenezueli, że Wenezuela ma największe na świecie udokumentowane złoża ropy. Także dla Chin jest to bardzo atrakcyjny sojusznik, żeby właśnie Wenezuela, Iran i Rosja były po stronie chińskiej.
Kto ma większe szanse na to zwycięstwo? To już tak zupełnie na koniec zapytam.
Na ten moment Stany są potęgą gospodarczą, mają większą gospodarkę, dużo większą i sprawniejszą armię i dużo większe wpływy polityczne i architektura globalnego systemu finansowego wspiera dolara i wspiera Stany. Więc na ten moment Stany są dużo silniejsze, natomiast im dłużej ta wojna będzie trwała i im dłużej by z tą wojną zwlekano, tym większe szanse będą miały Chiny.
Ale na zwycięstwo czy na wygraną bitwę? Bitwę jakieś tam
na zwycięstwo, bo już w tym momencie walka toczy się o najwyższą stawkę. Już Chiny i ich sojusznicy starają się zrewidować ten dolarocentryczny porządek świata i właśnie działają już w tym kierunku, żeby odejść od rozliczeń surowców w dolarach.
Dla Polski? Jaki scenariusz jest korzystniejszy?
Dla Polski? No w tym momencie oczywiście Stany, natomiast w długim terminie tutaj może będę bezpośredni i szczery, nie mam pojęcia, nie będę tutaj wróżył z fusów. To są kwestie tak skomplikowane, tak duże, także jak na tym wyjdzie Polska w przyszłości, naprawdę ciężko mi na ten moment cokolwiek powiedzieć, tym bardziej, że jestem zaskoczony tym pytaniem.
Jak długo ten konflikt może trwać?
No właśnie, tak jak mówiłem, że Amerykanie muszą to rozpatrywać z punktu widzenia kadencji na kadencję, także na ten moment się toczy w takich interwałach czteroletnich. Na ile może trwać? Wydaje mi się, że nasze życie od strony geopolitycznej będzie polegało na obserwowaniu tego konfliktu USA-Chiny.
Ciekawe spostrzeżenie. Zobaczymy. Będziemy obserwowali przez nasze życie to, co się dzieje na linii Chiny, Stany Zjednoczone i kto w tym pojedynku wygra. Dziś rozmawialiśmy na ten temat z Wojciechem Świdrem, Katedra Finansów Publicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję.
Ekonomizer.